Kolejna lekcja z listu do Hebrajczyków. Dzisiaj sobie zrobimy taką lekcję dodatkową, nie bezpośrednio związaną z Hebrajczykami, z listem do Hebrajczyków. Ale jeżeli otworzycie sobie czwarty rozdział listu do Hebrajczyków, to tam znajdziecie takie słowa.
A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego.
Czyli dla kogo?
Dla wierzących.
A skąd to wiesz? Kogo wierzących?
Jezusa Chrystusa, który
Ale
jest przykładem Nowego Przymierza, o którym jest mowa w liście.
Dobrze. Otwieramy w takim razie rozdział 11.
Chociaż nie wiem.
I czytamy werset 24 i 25 z 11 rozdziału. No proszę czytać na głos. Kto przeczyta?
Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechem.
Kto to jest lud Boży?
Izrael.
No to ja. Zdecyduj się, czy Izraelici, czy wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.
No trzeba z kontekstu wnioskować.
Właśnie. Ale kontekst nie wystarczy. Potrzebujemy kontekstu całego Słowa Bożego. I my to kilkakrotnie omawialiśmy już, kto jest ludem Bożym, omawialiśmy obietnice dane Abrahamowi przy liście do Galacjan. Mówiliśmy też o tym, kiedy studiowaliśmy życiorys Abrahama, prawda? I dzisiaj ja bym chciał to w kwestii, jak gdyby w takiej formie powtórzenia tych wszystkich rzeczy, żebyśmy sobie odświeżyli to w pamięci, to kto w końcu jest tym ludem Bożym? Czy jest jakiś podział, czy nie? Kto? Bo też niezrozumienia wiele w tej kwestii jest. Niektórzy mówią, że oczywiście Izrael był ludem Bożym, a teraz zastąpił go Kościół. Już Izrael ludem Bożym nie jest, teraz jest Kościół. Tak? Czyli Kościół zastąpił Izrael. Prawda? A co to mi się porobiło? No nic. Okej, okay, także mamy taki temat i spróbujemy go sobie omówić, dobrze? Okej, okay, słuchajcie. Pierwszy fragment, jaki sobie omówimy, no już powiedziałem, Żydzi i poganie w przymierzach, czyli kto jest ludem Bożym. I spróbujemy sobie rozszyfrować tę kwestię z 4:9 Hebrajczyków i z 11:25. Okay. I najpierw otwórzmy sobie Księgę Rodzaju i przypomnijmy sobie tylko fragment z rozdziału 22, ponieważ to jest zwieńczenie przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem. 22 rozdział Księgi Rodzaju. I tam to jest bardzo znana historia, słuchajcie, kiedy Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć w ofierze Izaaka. Pamiętacie tą historię? I kiedy Abraham zdał egzamin, jakbyśmy to powiedzieli skrótowo, to Bóg od 16 do 18 wersetu mówi do Abrahama bardzo ciekawą rzecz. I to jest pewne zwieńczenie tej umowy, którą zawarł z nim wiele lat wcześniej, kiedy Abraham jeszcze był dużo młodszy, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego, to Bóg wtedy mu się ukazał, zawarł z nim przymierze, powiedział, takie będzie twoje potomstwo, jak te gwiazdy, jak piasek. Potem, jak gdyby odświeżył to, kiedy Abraham już miał 99 lat, odświeżył z nim to przymierze, zapowiadając mu, że nie Ismael będzie jego potomkiem, bo już Ismael wtedy już był młodym chłopcem, ale że Sara urodzi syna. I kiedy ten syn się urodził, ten Izaak, to Bóg, kiedy już Izaak był młodym chłopcem, już podrósł troszkę, to Bóg wystawił Abrahama na próbę. I kiedy Abraham tą próbę przeszedł, to Bóg wypowiada znamienne słowa, słuchajcie, i one są w wersetach 16 i 18. Przeczytajmy sobie je.
Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, błogosławiąc będę Ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a Twoje potomstwo odziedziczy bramę swoich nieprzyjaciół. I w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
W Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Prawda? I teraz to jest obietnica. I jeżeli otworzycie sobie list do Galacjan, rozdział
3,
tak.
14 werset.
Słucham?
14 werset.
Tak, może przeczytajmy od 14 czytaj.
Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha.
Dalej.
Bracia, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy.
Dobrze, już wystarczy. I jeszcze zobaczmy sobie 6-9 werset tego samego rozdziału.
Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.
Dalej.
A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem.
Teraz powiedzcie mi, bo kto nie uznaje pism apostolskich, to kiedy czyta błogosławieństwo dane Abrahamowi, to widzi w nim naród izraelski, który jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I są takie fragmenty, które mówią, że naród izraelski będzie błogosławieństwem dla innych narodów. Ale ten fragment o tym nie mówi. Paweł robi wykład, że co? Że w tym potomstwie, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi, jest kto? Chrystus. Potomek Abrahama w którymś tam pokoleniu. I w nim nie o potomkach jako o wielu jest napisane, ale o jednym. Że w tym potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Ale kiedy sięgniemy do fragmentu, to rozumiemy, że te w Tobie oznacza tego potomka, który się z Abrahama będzie wywodził. I jak wiemy, Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest cielesnym potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Prawda? Jest Żydem, Izraelitą. Więc ten fragment, który mówił o obietnicy danej Abrahamowi, to mówi o wszystkich, którzy będą błogosławieni dzięki potomkowi, którym jest Jezus Chrystus. I to jest klucz. To jest klucz. Ponieważ dalej, jeżeli już mamy ten klucz, fundament, czyli mamy obietnicę daną dla wszystkich, tak, którzy w jakiś sposób mają związek z tym potomkiem. ale wiemy, o czym mówił Bóg, dając obietnicę Abrahamowi. Czyli mamy fundament i na nim budujemy teraz. Czyli szukamy innych fragmentów, które będą nam mówić, w jaki sposób ci, którzy mają związek z tym potomkiem, są błogosławieni, kim oni są. Ale można już to zobaczyć, że jest napisane, że mamy tu w Galacjan, że poganie już w to wchodzą, prawda? Tak? Że oni są błogosławieni. Więc patrząc na pierwszą Księgę Mojżeszową, tak, czyli patrząc na Księgę Rodzaju, mamy informację o tym, że w tym potomku będą błogosławieni wszyscy, również poganie, wszystkie narody. Czyli jak podzielimy sobie teraz naszą kartkę na dwie części i zrobimy sobie z jednej strony Izraelici, Żydzi, a z drugiej nie Żydzi, inaczej poganie. Umówmy się, poganie. Wierzący to oni już nie poganie, ale goim, czyli
spogan.
Nie Żydzi. O tak umówmy, że poganie to nie Żydzi. Wszyscy nie Żydzi. Czyli będziemy mieli dwie rubryczki. I będziemy sobie po kolei kilka fragmentów patrzeć. Bardzo tu będzie pomocne teraz to, że przestudiowaliśmy Księgę Izajasza. Może nie było to jakieś takie super, hiper szczegółowe studium, ale wystarczająco szczegółowe, żeby ono nam teraz pomogło. Czy pamiętacie fragmenty przynajmniej z Księgi Izajasza mówiące o błogosławieństwie dla pogan? Były?
Były.
Łącznie z błogosławieństwem dla Żydów, czyli zapowiedź, że Bóg będzie błogosławił i Żydów, i pogan. I teraz jeśli mamy Izajasza na przykład, rozdział 42, przypomnijmy sobie tylko niektóre. Izajasza, rozdział 42. To zobaczmy sobie werset 6 i 7.
Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodu, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności.
Czyli Pan ma być światłością. Ten, który będzie otwierał oczy ślepym. I wiemy, że to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Prawda? Czyli mamy, że On będzie otwierał oczy tym wszystkim, którzy są w ciemności. Wszystkim, bez wyjątku. I teraz, co jest bardzo ważne, w szóstym wersecie mamy napisane: ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, dlatego strzec Cię będę i dam Ci przymierze komu? Dla ludu i przymierze dla ludu
i światłość dla narodu.
Czyli ten fragment odnosi się zarówno do Żydów, jak i nie Żydów. Czyli w jednym zdaniu prorok zapowiada błogosławieństwo dla Żydów i nie Żydów. W jednym zdaniu. Zgadza się? Mamy tutaj również zapowiedź, że Mesjasz poddźwignie plemiona Jakuba, ale też będzie światłością dla pogan. Czyli przywróci Izraelitom społeczność z Bogiem i da tą społeczność poganom, nie Żydom. I tych fragmentów jest więcej. Nie będziemy ich wszystkich cytować. Jeżeli ktoś by chciał, to odsyłam do całego studium na temat błogosławieństw, bo myśmy je omawiali. Omawialiśmy też wszystkie fragmenty z listu, z Księgi Izajasza mówiące o Mesjaszu. Było oddzielne studium, więc kto nie był, może sobie też przysłuchać tego. Bardzo, bardzo myślę, będzie to wartościowe. A teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli też, co się stało, kiedy ten Mesjasz się pojawił. On się pojawił, przyszedł na ziemię. I teraz co się stało? I zobaczmy sobie Łukasza, drugi rozdział, 32 werset. Łukasza, drugi rozdział. 32.
światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela.
Popatrzcie, może przeczytaj w kontekście, żeby...
Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela.
Jak myślicie, co cytuje?
Izajasza.
Ale zobaczcie, że słowo w słowo. Cytuje Izajasza. Mówi, dałeś mi oglądać. Wziął na ręce i mówi, dałeś mi oglądać. Przecież nie mógł umrzeć, jak to mówimy, tak? Bo czekał, bo Bóg mu powiedział, nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz króla. I on mówi, teraz mogę w pokoju odejść. Ale dałeś mi oglądać tego, który podźwignie Jakuba i będzie błogosławieństwem dla narodu. Czyli mamy wypełnienie się proroctwa. Ewidentne wypełnienie się proroctwa i nie dość, jest ono potwierdzone, zapowiedziane przez Izajasza, a potwierdzone przez, jak on miał na imię?
Symeona,
który natchniony Duchem Bożym robi wykład, bo on od siebie tego nie mówi. Więc widzimy, że te proroctwo, które zarówno dla Żydów, jak i dla pogan miało być błogosławieństwem, spełniło się, bo się pojawił ten ktoś. Czyli mamy tutaj, że Jezus z lewej rubryczki i z prawej możemy ten werset zastosować. Jezus Mesjasz jest chwałą ludu izraelskiego i jest światłością, która oświeca pogan. Proroctwo się wypełniło. I tu mamy lud izraelski i pogan cały czas. Okej, możemy iść dalej. Tak? I teraz zobaczcie, jeśli otworzymy 10 rozdział Ewangelii Jana, to jest też, zresztą wszystko wybrałem takie bardzo znane miejsca. 10 rozdział Ewangelii Jana, to tam mamy cały wykład. Pan Jezus mówi cały wykład na temat owiec. I są dwa fragmenty, bo całego rozdziału nie będziemy czytać. Z wersetu 14 do 17, zobaczcie.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec, ja znam ojca i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć.
I 27 do 30.
Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy.
Mamy tutaj sytuację, w której Jezus mówi, że jest pasterzem owiec. I definiuje, kto jest jego owcą. Zauważcie, zawężać się zaczyna, sytuacja troszeczkę się zaczyna zawężać. Bo tu już Jezus wykracza poza pochodzenie cielesne, a wkracza w zakres posłuszeństwa. I mówi, moje owce to są które? Te, które słuchają mego głosu. A do uczonych w piśmie mówi, wy nie jesteście z moich owiec. Przecież oni są Żydami. Rodzina. A jednak on mówi, nie jesteście z moich owiec. Czyli Biblia tutaj, słowa Pana Jezusa, jest zawężenie tych, którzy są Mu posłuszni do Jego owiec. Czyli mamy tutaj zawężenie do Izraelitów, którzy są posłuszni słowom Jezusa. Tym, którzy słuchają Go. Ale też Pan Jezus wspomina o innych owcach, które nie są z tej owczarni, tak, że On też je chce zgromadzić. I oczywiście interpretacja jest taka, że chodzi właśnie o nieżydów, którzy w przyszłości będą posłuszni Jezusowi, uwierzą również w Ewangelię, tak? Wejdą, Bóg zawrze z nimi przymierze, zapieczętowane przez krew właśnie Mesjasza. Ale jest w Ewangelii pomocny werset, który pozwala stwierdzić, że są to właśnie poganie. I rozdział 11
Jana.
Tak, Jana, rozdział 11, werset 50 do 52, zobaczcie. I tu mamy, paradoksalnie, mamy słowa arcykapłana, które niedawno nawet w niedzielę czytaliśmy, ale zobaczcie, że to nie ma znaczenia, że to on to mówi. Bo on jest arcykapłanem i przez niego przemawia Duch Święty. Prorokował. Tak? I zobaczcie, co on takiego mówi.
I nie bierzcie pod uwagę, że pożytecznie jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął. A nie mówił tego sam od siebie, ale... Czytać dalej?
Tak.
Ale będąc tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród. A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.
O! Popatrzcie.
Na początku w 50, jak Paweł przeczytałeś, myślę jeszcze raz. I nie bierzcie pod uwagę.
Nie bierzecie.
Nie bierzecie.
Nie bierzecie. Nie bierzecie.
Dzięki. Co jest ważne? A nie, i teraz jest, aby się co wypełniło? Prorokował. Prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Jasne, kto to jest naród?
Żydzi.
No, on mówi naród, pójdzie w rozsypkę, więc naród to są wszyscy Izraelici. Jezus przyszedł, żeby umrzeć za naród. Ale nie tylko za naród. Ale również za rozproszone dzieci Boże. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten, który przyszedł, miał być światłością dla narodów, no bo takie słowa mamy zapisane w Ewangelii Łukasza, to moim zdaniem, nie wiem jak waszym, ale oczywistym jest wniosek, że wszystkie następne fragmenty będą dowodem na to, że to proroctwo się wypełniło. Czyli jeśli mamy naród, gdybyśmy mieli część narodu, to moglibyśmy potraktować te rozproszone dzieci Boże jako Izraelitów w diasporze, bo tacy byli. Natomiast tu mamy problem, że jest naród. A naród, no to są wszyscy Żydzi, również ci w diasporze, bo to jest naród. Więc naród mógłby pójść w rozproszenie, czyli wszyscy mogliby się... Nie... Świątyni by nie było, przyjdą, zniszczą świątynię, koniec, nie mamy gdzie się spotykać. Więc ten fragment moim zdaniem jest pomocny, żeby pokazać, że już tu jest mowa o poganach. Nawet tu te rozproszone dzieci Boże, nie tylko naród, nie tylko te owce, które są z tej owczarni, ale również z innej owczarni. To już są takie przesłanki, które pokazują o tym, że Jezus, kiedy już tu był, to w planach było dużo więcej niż tylko naród. Niż tylko Izrael jako potomkowie cieleśni Abrahama, Izaaka i Jakuba. I teraz, kiedy zobaczymy sobie Dzieje Apostolskie, tak, to ja już tylko w skrócie powiem, bo Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy 11 rozdział, 16 do 18 wersetu i 15 rozdział, 6 do 11, to tam mamy opisaną sytuację, kiedy Piotr, ja przypomnę, Piotr idzie do Korneliusza, nie wie jeszcze o co chodzi, bo miał widzenie, ale on nie do końca rozumie o co chodzi w tym widzeniu, nie jest w stanie go zinterpretować właściwie, bo nie rozumie tak naprawdę o co chodzi, ale przychodzi do Korneliusza, głosi tam Ewangelię, ci, którzy są w domu Korneliusza, poganie, nieobrzezani, opamiętują się, wstępuje na nich Duch Święty, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy na Żydów. Piotr to widzi, mówi, nareszcie rozumiem, co Bóg miał na myśli z tymi nieczystymi, że to są właśnie, to jest obraz na pogan, którzy wchodzą w społeczność z Bogiem. I tu mamy wypełnienie się tych zapowiedzianych rzeczy już takie bardzo wprost. Bo nawet jeśli potraktujemy w kwestii domysłów, tak, no co tam Pan Jezus powiedział o tych innych owcach, a to może ktoś inny, może coś, czy tak, czy inaczej. To tu mamy fakty. Po prostu to się staje faktem, że poganie wchodzą w to samo przymierze, w które wcześniej weszli Żydzi. są uczestnikami tego samego ducha, tej samej łaski, tego samego przymierza i tego samego zbawienia. Razem z Żydami. Niektórzy, pamiętacie, na Piotra się obruszają, poszedłeś, jadłeś z nieobrzezanymi, a on mówi, ale słuchajcie, no Bóg ich wybrał tak jak nas, to dlaczego miałem do nich nie iść? I jaka była odpowiedź, pamiętacie, tych wierzących Żydów? Ucieszyli się. Powiedzieli, o, to dobrze, to fajnie, że Bóg dał również poganom ten dar łaski. Tak? Pamiętacie tą historię? Już nie chcę, żebyśmy to czytali, bo to zbyt długo będzie trwało. I teraz, kiedy zobaczcie, idziemy dalej sobie, to mamy list do Rzymian. List do Rzymian mamy. I mamy rozdział w liście do Rzymian. Rozdział 4. Do Rzymian rozdział 4. I tu mamy fragment od 1 do 17. Cały duży fragment. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie, wy zapiszcie sobie, przeczytacie później, ale ja bym chciał, żebyśmy sobie przeczytali tylko od 13.
Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obmarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obmarłe łono Sary i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu.
Dobrze. I teraz ten cały fragment, jak sobie przeczytacie, to tam jest cały wykład na ten temat, bardzo ważny, fundamentalny wręcz. Dlatego, że kolejność wydarzeń, czyli tak, zawarcie przymierza, obrzeska, to nie była przypadkowa kolejność. Dlatego, że Bóg dał obietnicę Abrahamowi, zanim on się obrzezał. I Paweł to tłumaczy. Dlaczego taka kolejność? Ano dał mu obietnicę, że ty będziesz ojcem wielu narodów. No jak jeden człowiek może być ojcem wielu narodów? Wiemy, że z niego wyszło ogromne potomstwo, bo cały naród, ale jeden izraelski, a nie narody. Rozumiecie? A on miał taką obietnicę. I teraz, jeśli spojrzymy na wykład Pawła, to wiadomo, że chodzi o to, że Abraham miał być ojcem wiary wielu narodów. Że nie chodziło o fizyczne ojcowstwo, tak? A chodziło o ojcowstwo wiary. Więc wszyscy, którzy mają wiarę Abrahama, są jego potomstwem. W ten sposób on jest ojcem wielu narodów. Tych wszystkich, którzy wierzą z narodów. I po to zostało z nim zawarte przymierze przed obrzezaniem, żeby mógł być ojcem wiary zarówno tych, którzy są obrzezani, jak i tych, którzy obrzezani nie są. Więc ta kolejność też nie była przypadkowa. I cały ten wykład myśmy omawiali w liście do Rzymian. Jak go sobie teraz przeczytacie w domu w całości, to też to zobaczycie. Ja to mówię w skrócie. Ale to jest ważne, że Paweł robi wykład. I teraz, jeśli weźmiemy sobie ten list do Rzymian, to mamy, zobaczcie, błogosławieństwo zarówno dla Żydów, dla obrzezanych, ale którzy wierzą, jak i obietnice błogosławieństwa dla nieobrzezanych, którzy wierzą. I wszyscy stają się kim? Potomstwem Abrahama, rodziną, dziećmi Abrahama, przez wiarę. Paweł tu pomija cielesne pochodzenie, ponieważ to, co łączy wszystkich, to jest dziecięstwo przez wiarę. I wtedy nie ma różnicy między Żydem i nie Żydem. Wszyscy są dziećmi Abrahama. Dziećmi, rodzina. Potomstwo Abrahama. I kiedy mamy potem rozdział 11 listu do Rzymian, co mamy też cały wykład w tym 11 rozdziale, też nie chciałbym, żebyśmy go cały czytali, bo będzie ciężko, ale jeżeli przeczytacie rozdział 11 cały, może przeczytajmy sobie tylko mały fragment. Może od 7 może przeczytajmy do 15.
Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dziś. A Dawid mówi, niech i stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylaj. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Mówię bowiem do was, pogan, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
Okej. Okay. Jeżeli przeczytacie sobie ten cały rozdział i ci, którzy studiowali list do Rzymian, będą lepiej pamiętać, ci, którzy nie, no to będzie jak gdyby troszkę trudniej, ale też przecież jest to nagrane i do odszukania. Bardzo ciekawy zresztą studium. To zauważmy tu jedną rzecz. Izraelici, tak jak to omawialiśmy, Bóg sobie zostawiał zawsze resztkę wśród Izraelitów. Według wyboru łaski. I co jest ważne, według wyboru łaski nie są jednostki w tej resztce, a resztka. To jest bardzo ważne, bo niektórzy upatrują tutaj zbawienia jednostek. Łaską została pozostawiona resztka. Czyli tak, Bóg się zlitował nad Izraelem, tak? Widział tam tych wiernych, którzy... I w swojej łasce postanowił ich zachować. I zachowywał ich przez wszystkie lata. Czyli to, że Izrael był nieposłuszny Bogu, nie sprawiło, że Bóg odrzucił Izraela. Pamiętacie, jaka była historia z Mojżeszem? Kiedy Izrael grzeszył, Bóg powiedział do Mojżesza tak, słuchaj, zabiję ich wszystkich, a z ciebie wywiodę naród. A Mojżesz mówi, panie, nie. Co inne narody powiedzą? Czyli nie chodzi o to, że to byłby już inny naród. To nic, że to byliby potomkowie jednego z Żydów, ale to nie byłoby tych 12 plemion Jakuba. To byłoby tylko jedno plemię zachowane. I Mojżesz rozumiał to. Więc teraz zauważmy, że tutaj jest sytuacja, że Bóg sobie zostawiał resztkę z całego Izraela. Dlaczego? Bo w każdym plemieniu byli tacy, którzy byli posłuszni. Nie było ich dużo, ale oni ciągle przez całą historię Izraela byli. I Bóg w swojej łasce zachował ich jako zbiorowość, resztkę, zawsze zachowywał sobie. Więc według wyboru łaski jest resztka, a nie te osoby, bo mielibyśmy wtedy sytuację taką, że jedne umarły, drugie się narodziły i mamy wtedy jednostki. Ale Bóg, jest napisane, zachował sobie resztkę według wyboru łaski. Czyli po co to było? Bóg przez to pokazywał, że nigdy nie odrzucił Izraela jako narodu. I zachowywał ich do przyjścia Mesjasza. I teraz przychodzi Mesjasz i znowu jest jakaś resztka konkretna, bo już tamci z tamtej resztki to bohaterowie wiary już dawno poumierali. Oni nie mogą przyjąć Chrystusa, bo oni już nie żyją. Ale potomkowie ich, może nie cieleśni, ale ich potomkowie wiary cały czas są. Czyli mówimy o reszce jako potomkach wiary. To nie muszą być cielesne dzieci tych tam bohaterów. Niekoniecznie. Ale mamy mowę o tych, którzy trwają cały czas w wierze. Czekają. I przychodzi Chrystus i oni uwierzyli. I teraz Paweł robi wykład. Czy co, wy myślicie, że teraz uważacie, że skoro resztkę Pan zachował, to teraz innych to już naród jest przekreślony, liczy się tylko resztka. Mylicie się. No właśnie ta resztka jest dowodem, że Pan się liczy z całym narodem. Że on narodu nie odrzucił. Ta resztka jest dowodem, że on narodu nie odrzucił. Z resztki Pan nie będzie narodu robił. Oni są częścią całości. Tak jak nie zrobił nowego ludu z Mojżesza. Więc ta resztka została zachowana i Paweł mówi, czy wy myślicie, że co? Oni, pamiętajcie jedno, jeżeli ich odrzucenie jest takim błogosławieństwem dla narodów, to jakiż będzie ich powrót, kiedy oni wrócą do łaski? Jakie to będzie błogosławieństwo dla wszystkich pogan? I to też proroctwa zapowiadały. Natomiast co jest ważne, zauważcie tutaj, że ten fragment mówi zarówno o Żydach, że Bóg ich zachował, jak i o nieżydach, którzy są w rodzinie. Oni są wszczepieni, jak dalej czytamy, zobaczcie, od 13 wersetu do 24, ten sam rozdział, to tam jest również mowa o tym, że od 16 do może 19.
Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie.
Mhm. Czytaj może do 25.
Ale powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga, srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć. Jeśli będziesz trwał w tej dobroci, w przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić.
Okej, dobrze. I teraz popatrzcie. Tłumaczyliśmy sobie, czym jest ten korzeń. Różne są interpretacje. Nam wyszło, że ten korzeń, żeby wszystko się zgadzało z całą Biblią, żeby nie było komplikacji, to ten korzeń to są błogosławieństwa dane Abrahamowi. Nie Abraham, nie Chrystus. To są te błogosławieństwa.
Nie Izrael.
Nie Izrael sam w sobie, bo on jest gałęziami, ale mamy korzeń. A korzeniem są obietnice dane Abrahamowi. Bo one dotyczyły, pamiętacie kogo? Wszystkich narodów. Ale byli tacy, wśród tych wszystkich byli tacy, którzy z natury należą do tego korzenia, bo w pierwszej kolejności te błogosławieństwa były dane
Żydom,
potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba. To im w pierwszej kolejności były dane te błogosławieństwa. Więc oni z natury do tych błogosławieństw należą. Ale Słowo Boże zapowiedziało Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I Paweł robi wykład tego całego tekstu przymierza. Mówi, teraz zobaczcie, to wygląda tak, że oczywiście Żydzi z natury należą do tych błogosławieństw i one należą do nich. I oni czerpią korzyści z tych błogosławieństw, z tego moszczu, z tego oleju, to oni z tego czerpią. Bo to jest ich błogosławieństwo. Mesjasz jest Żydem. Ale pamiętajcie jedno. Wielu z nich zostało odciętych. Dlaczego? Bo nie uwierzyli. Czyli to, do czego z natury należeli, zostali odcięci z powodu niewiary. Czyli samo bycie cielesnym potomkiem nie uprawniało ich do korzystania z tych błogosławieństw, jeśli nie było to poparte wiarą. Ale w to miejsce mówi wy, czyli wy, którzy z natury nie należycie do tej oliwki, a jesteście dziką oliwką, was Bóg wszczepił. Ale dlaczego? Bo uwierzyliście. Czyli jak gdyby fundamentem trwania w tych błogosławieństwach jest wiara. Czyli mogą być do niej wszczepieni poganie. I teraz widzimy, w jaki sposób, sumujemy to sobie, Abraham jest błogosławieństwem dla wielu narodów. Po pierwsze, jest ojcem wiary, czyli jest ojcem dla wszystkich, którzy uwierzyli. Po drugie, oni mają udział w tych błogosławieństwach, które były obiecane Abrahamowi. I w nie wchodzą zarówno Żydzi, którzy uwierzyli, jak i poganie, którzy uwierzyli. Oni zaczynają korzystać z tego, co jest włączone, co jest błogosławieństwem. Co jest ważne? Jak już to też omawialiśmy, oni się nie stają szlachetnymi oliwkami, oni dalej są dzikimi, tylko korzystają z soków. Nigdzie nie pisze, że oni przez samo wszczepienie zmieniła się ich natura. Oni są dalej dzikimi gałązkami, czyli nie stali się jak gdyby z natury należący do tego, bo dalej Paweł mówi: patrz, strzeż się, bo ty z natury nie należysz i z powodu niewiary możesz z powrotem zostać odcięty. Tak? Możesz zostać odcięty, ale ci, którzy z natury należą, jeśli uwierzą, będą wszczepieni. To patrz, uważaj, bo ty nie należysz, mimo że jesteś wszczepiony, to ty z natury nie należysz, nie wynoś się nad naturalne gałęzie, które zostały odcięte.
Nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie.
Nie ty sprawiasz, że te błogosławieństwa będą miały miejsce, ale one są dla ciebie dane. To ty masz przywilej uczestniczyć w czymś, co Bóg obiecał. A nie dlatego, że ty jesteś, to Bóg teraz będzie chciał się... Bóg jest na pierwszym miejscu, ty jesteś na drugim. To nie z powodu ciebie, a dla ciebie jest to zrobione. A jeżeli ty nie trwasz w wierze, to już nie będzie dla ciebie, będzie dla kogoś innego. Ale to zostaje błogosławieństwo, bo Bóg sobie kogoś innego znajdzie. Wiesz, nie byś ty nie myślał, że to błogosławieństwo to bez ciebie się nie obejdzie. I Paweł to tłumaczy, żeby poganie nie wynosili się nad naród żydowski, nie nad tych, którzy są wszczepieni, ale nad tych, którzy zostali odłamani z powodu niewiary, bo oni z powrotem mogą być wszczepieni. Głupiość będzie. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że oni stają się uczestnikami tego, do czego z natury nie należeli. I teraz zobaczcie, jak idziemy dalej, do Galacjan dochodzimy, to mamy rozdział 3, 6-9. Tego nie omawialiśmy, bo tamten już omawialiśmy. Ale 6-9, zobaczcie, od 6 do 9 wersetu list do Galacjan, 3 rozdział.
Tak jak Abraham uwierzył w Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem.
Wszyscy, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I to jest też bardzo ważne, bo on jest wierzący. On umarł w wierze. On jest wierzący. Po śmierci już się nic nie zmienia. On jest wierzący, z wierzącym Abrahamem. Czas teraźniejszy. To jest też bardzo ważne. Więc mamy sytuację, w której udział w tym wszystkim i poczytanie razem z Abrahamem są wszyscy wierzący, bez względu na pochodzenie. I teraz mamy list do Efezjan. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 2 rozdział. Zaraz powiem, od którego fragmentu. Dobrze. Może od... No cały fragment, ale przeczytajmy od 16 może tylko.
Aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł zwiastować...
Wiesz co, przepraszam, przeczytaj od 13.
Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jedno nowe, jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga.
O! Okej. Okay. Jesteście współobywatelami świętych, czyli razem z nimi. Oni są obywatelami, a wy razem z nimi. Czyli wszyscy jesteście obywatelami. I co? Rodziną Bożą. Czyli tak, do tej pory było tak, że tylko Żydzi byli rodziną Bożą. Ale w Chrystusie, co zostało zapowiedziane Abrahamowi na górze Moria, tam gdzie ofiarował swojego syna, to jest to miejsce, gdzie świątynia potem została wybudowana i to jest to miejsce, które Dawid odkupił od Ornana Jebuzejczyka, tak? Tam, żeby ołtarz postawić, to jest góra Moria. Na niej potem stanęła świątynia. I to się wypełniło to, co Bóg tam obiecał Abrahamowi, że zarówno Żydzi, jak i poganie, którzy wierzą i są w przymierzu, w którym kapłanem jest Chrystus, czyli On jest tym, który pojednał jednych i drugich, oni są wszyscy nazwani domownikami Boga. Czyli mamy domowników wierzących Żydów, do których dołączają poganie i oni są razem jedną rodziną wiary. Nie fizyczną. Poganie nigdy nie stają się Żydami. Ale w Chrystusie, w wierze są rodziną. Są nazwani domownikami Boga, czyli pojawia się coś nowego, czyli rodzina wiary. I w niej taki sam udział mają zarówno Żydzi, jak i poganie. I teraz, co jest bardzo ważne, oni są nazwani domownikami Boga. Przechodzimy do fragmentu z Rzymian z powrotem, 9 rozdziału. Musimy wrócić do Rzymian 9 rozdziału, bo tam są bardzo ważne słowa zapisane. I tu mamy wykład Pawła w 9 rozdziale. Jak to przeczytać? Nie wszystkiego się nie da. Od 22 przeczytajmy. Od 22 do 26.
A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan, jak też u Ozeasza mówi: lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była miłowana, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego.
Okej, okay. I teraz popatrzcie, tu są ważne słowa, dlatego że Paweł znowu interpretuje proroctwo kolejne Ozeasza. I zobaczcie, co mówi. Że mówi tak, że mówi o przyjęciu pogan i cytuje Ozeasza. Jeśli będziecie czytali Ozeasza, a będziemy studiować proroctwo Ozeasza, to z niego tam nie wynika, że chodzi o pogan. Z niego wynika, że chodzi tylko o Żydów. Ale Paweł wykracza poza to, co można przeczytać. To jest te znaczenie, które Bóg musi otworzyć oczy. Bóg musi wyjawić, o co chodzi. Tak? I Paweł to tłumaczy. Popatrzcie, jak i u Ozeasza. Mówi: nazwę lud, który nie był moim ludem, a tę, która nie była miłowana, nazwę miłowaną. I Paweł mówi, to się odnosi jedno do Żydów, drugie do pogan. Nie mój lud to poganie, a nie miłowana to nieposłuszny Izrael, który stał się posłuszny. A tam, jak będziecie czytać, wszystko będzie razem. I dzięki Pawłowi mamy to wyłożone. Że nagle się okazuje, że ludem Bożym w tym momencie są nazwani kto?
Poganie,
którzy uwierzyli. Nagle się pojawia stwierdzenie, które było zarezerwowane wyłącznie dla Żydów. A Bóg mówi, że tu ludem moim są nazwani ci z pogan, którzy uwierzyli. Razem z wierzącymi Żydami. Coś niesamowitego. Pojawia się nowe znaczenie. Znaczy, ono nie jest nowe. Ono już jest podane w Ozeasza. Ale nagle Paweł zaczyna je wykładać, że można zobaczyć. Pamiętacie z Dziejów Apostolskich historię, kiedy Paweł, nie pamiętam już w którym mieście, wszedł do świątyni i tam byli pobożni Grecy. I on zaczął głosić Ewangelię i Żydzi odrzucili, ale ci, którzy przyjęli Słowo Boże, się cieszyli. I było wielu pobożnych grzechów, którzy się radowali, że Bóg ich dopuścił do zbawienia. To z czego Paweł mógł to pokazać? Przecież nie odczytał swojego listu do Rzymian. Tylko wykazywał to na podstawie pism. Musiał również, tak myślę, zacytować Ozeasza i wytłumaczyć im, popatrzcie tu o was. Rozumiecie? To jest niesamowite, że Paweł mógł to wytłumaczyć, a my dzisiaj możemy z tego czerpać. Więc ludem Bożym są nazwani nie tylko Żydzi, ale również poganie, którzy uwierzyli i dzięki temu mają przystęp do błogosławieństw zarezerwowanych tylko Żydom. I oni są nazwani ludem Bożym. Dlaczego? Bo tu jest definicja niecielesnego pochodzenia, a wiary. Rozumiecie to? Poszczegółowsze jak gdyby dane to też odsyłam do listu do Rzymian, można sobie nawet te fragmenty znaleźć, jeżeli ktoś nie chce całego słuchać, oczywiście no będzie to trochę okrojone znaczeniowo, tak, troszeczkę ubogie, ale ten temat tam nawet w dwóch czy trzech lekcjach na tyle szczegółowo był wykazany, że tą konkretną kwestię będziecie w stanie zrozumieć szczegółowo, także można sobie nawet odnaleźć to. Czyli są nazwani ludem Bożym, dziećmi Bożymi, tak? Nie byli ludem. I to mamy w poganach. A u Żydów mamy, że są niemiłowaną, będą nazwani miłowaną. Muszą na powrót stać się posłuszni, tak? Bo tam w Ozeasza mamy o nieposłusznym Izraelu, który na powrót ma się stać posłuszny. Ma wrócić do Boga. Bo Bóg przestał miłować Izraela, ale zapowiada, że znowu będzie go miłował. Okej. I teraz jeszcze bardzo ważny fragment z Objawienia, 21 rozdział, 12-14. Objawienie, 21 rozdział. 12-14.
Miało ono wielki i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka.
Teraz popatrzcie, co się dzieje. Mamy Nowe Jeruzalem i to, co najistotniejsze, to wszystko jest związane z Izraelem. Dlaczego? Bo Bóg nigdy Izraela nie odrzucił. Jak czytamy fragmenty z listu do Rzymian, to Paweł mówi, że przyjdzie taki czas, że wszyscy uwierzą, cały naród żydowski uwierzy. Ci, co tam będą wtedy żyli w tym czasie, tak? Ale chodzi o całą społeczność Izraela, czyli nie będzie takich, którzy odrzucą ale wszyscy przyjmą, tak jak czytaliśmy, będą płakać nad tym, którego przybili, tak? Będą pokutować, tak? I przyjmą Mesjasza jako swego króla. I wtedy nastąpi to spełnienie. I Paweł mówi, to wiecie, co czym będzie dla pogan ten? Przyjście ich z powrotem do łaski? To będzie moment, kiedy rozpocznie się Królestwo Chrystusa. To będzie w ogóle super już wtedy. Wyobraźcie sobie. Czyli Paweł również powołuje się na to, co będzie się działo, kiedy cały naród Izraela przyjmie Chrystusa, tak? Oni będą dziećmi wiary. Tak? Czyli mamy lud Boży, tak jak Ewelina mówi, musimy patrzeć na kontekst. Jeżeli kontekst mówi o wierze i pozwala nam na to kontekst, to jak widzimy lud Boży? Wszystkich?
Wierzących.
Teraz zobaczmy sobie Hebrajczyków 4:9. Jaki jest kontekst? Cielesnego pochodzenia czy wiary?
Wiary.
Zobaczcie, 4 rozdział. Tydzień temu studiowaliśmy. 4 rozdział Hebrajczyków i powiedzcie mi, jaki jest kontekst? O czym on mówi? No on jest napisany do Hebrajczyków. To jest jak gdyby też ważne, prawda? Natomiast o czym on mówi ten cały fragment? O wytrwaniu w czym? O wytrwaniu w wierze. Cały fragment mówi, żeby wytrwać w wierze, że ojcowie nie wytrwali, tak? A teraz jeszcze pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego, czyli w pierwszej kolejności dla Izraelitów, którzy uwierzyli. Bo oni wchodzą do odpocznienia. Ale kontekst nauczania apostolskiego pozwala nam twierdzić, że z nimi do tego samego odpocznienia wchodzą wszystkie dzieci Abrahama, wszyscy domownicy Boga, również nie Żydzi.
Tak, bo choć poprzedza fragmentem, odnosząc się do historii Izraela, że oni nie weszli do odpoczynku, to zaraz potem mówi, że starajmy się wejść do tego odpoczynku o wierzących.
Więc musimy też... Poza Izraela. Tak, ale musimy właśnie na to patrzeć, do kogo bezpośrednio jest skierowany list. Bezpośrednio skierowany jest list. Na przykład Paweł pisał list, nie pamiętam, do Filipian, mówił, przeczytajcie go jeszcze w tym... W Laodycei. To który to był list? On był bezpośrednio skierowany do Kolosan, ale on mówi, jak wy go przeczytacie, to dajcie go przeczytać w Laodycei jeszcze. Czyli ten list był tak samo skierowany do Laodycejczyków. Czyli wiemy, mamy list do Kolosan, ale jednocześnie możemy powiedzieć, że jest to list do Laodycejczyków. No bo oni też go mieli przeczytać. Do nich tak samo był skierowany. Tak samo mamy tutaj sytuację, kiedy list pierwotnie, w pierwszej kolejności jest skierowany do wierzących Żydów, żeby ich podtrzymać w wierze, ale również odnosi się bezpośrednio do nas, do wszystkich dzieci Abrahama, według wiary.
Którzy są w przymierzu.
Którzy z Bogiem, tak, no wiary, wierzą. Ale oni też są dziećmi Bożymi, też są ludem Bożym, bo kontekst wskazuje, że chodzi o bycie ludem według wiary. Niecielesnego pochodzenia. A kiedy weźmiemy sobie fragment z 11 rozdziału, to popatrzcie, tam też jest bardzo ważne. Kontekst całego 11 rozdziału, bo on mówi o wierze. Co wolał znosić?
Cierpienia.
Z kim?
Z ludem Bożym.
Co ten lud robił? Znosił cierpienia, czy...
Tak, uciski.
Dlaczego znosił uciski? Bo był... No, w Egipcie to on znosił nie ten, dlatego że ich faraon uciskał i Bóg się nad nimi zmiłował. A oni wyszli z wiarą czy bez?
Wyszli z wiarą. Bo inaczej by nie wyszli.
Tam mamy zawężenie do Izraelitów, ale oni wyszli z wiarą. Mojżesz znosił cierpienia z ludem Bożym, czyli z tymi, którzy wyszli z Egiptu, a nie z tymi, którzy zostali, tak? Więc wskazuje ten kontekst na cielesnych potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale nie wiem jak wy, ja uważam, że tu też chodzi o kontekst wiary. On zawęża, tam nie mamy o poganach nic, tak? Ale oni też wyszli z wiarą. I Abraham wolał znosić cierpienia z tymi, z którymi wyszedł, a nie zostać w Egipcie i być na dworze Faraona. On był prześladowany. Tak? I potem wyszli. Nie chciał być tam. Ujął się, pamiętacie? Ujął się. Czyli ujął się za swoimi. I co go to kosztowało? Utratę stanowiska, bogactwa, wszystkiego. Musiał uciekać. Pamiętacie tą historię, prawda? Ona jest szeroka, ona ma bardzo duży kontekst. Potem Bóg go powołał, żeby wyprowadził, że doszło go płakanie ludu. Ale też musimy zobaczyć, że on porzucił bogactwo, musiał na banicję się udać, tak? Musiał uciec, żeby nie zostać zabity, tak? I to były jego doświadczenia. Ale on dlaczego? Bo się utożsamił ze swoją rodziną. Ujął się. Oni go nie zrozumieli, ale on się ujął. Bardziej się poczuwał Żydem, Izraelitą, niż Egipcjaninem. Prawda? I o tym mówi ten fragment. To teraz podsumujmy sobie. Jeżeli podsumujemy sobie Żydów, to na jakiej... Czy oni są ludem Bożym?
Żydzi?
Tak,
jak najbardziej.
Wszyscy?
Tak.
Wszyscy są ludem Bożym. No bo cały naród.
Tak?
Czy według wiary wszyscy są ludem Bożym?
Nie.
Nie. Tylko ci, co uwierzyli. Czyli Izrael jako społeczność, która ma pewne pochodzenie cielesne, jest narodem wybranym przez Boga, ale niestety wśród nich są ci, którzy uwierzyli, ci, którzy nie uwierzyli. I ci, którzy nie uwierzyli, zostali odcięci. Ale naród jako taki został. Dlaczego? Bo jest resztka. Bóg patrzy na wierzącą resztkę jak na cały naród. Dla niego to nie jest resztka jako odrębny twór. Dla niego to jest część narodu. I Bóg zachował Izraela dzięki temu, że w łasce swojej zachował wierną resztkę. Więc Izrael jest ludem Bożym ze względu na wierną resztkę. Zawsze jest, był i będzie. Bo przyjdzie taki czas, że wszyscy uwierzą. Czy poganie mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi, ludem Bożym?
Tak.
Nie. Tylko ci...
Wierzący.
Wierzący. Poganie nie.
Poganie wierzący.
To trakie trochę... Tak,
tak. Tak. To...
Ci nie Żydzi, którzy uwierzyli, mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Dlaczego?
Oni się tak nazywają.
Dlaczego mają prawo nazywać się... Co ich do tego upoważnia?
No pochodzenie.
Jakie pochodzenie?
Nie, pochodzenie nie.
Pochodzenie wiary.
Pochodzenie wiary.
Tak myśmy nazwali. Od kogo? Od kogo się wywodzą? Od Abrahama. Wywodzą się od Abrahama i są dziećmi Abrahama według wiary. Są nazwani ludem Bożym według wiary. Czyli jeśli jesteś wierzącym z pogan, to masz prawo nazywać się częścią ludu Bożego. Bo jesteś razem z Izraelitami wierzącymi nazwany domownikiem Boga. Jeśli wierzysz. Bo jeśli nie wierzysz, to nie jesteś dzieckiem Bożym. I czeka cię wieczne potępienie. Zgadza się? Więc wnioski na pogan. Wierzący, nie Żydzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i Bóg zawarł z nimi przymierze, są częścią domu Bożego, ludu Bożego. Jeśli trwają w wierze. Mają wszystkie błogosławieństwa, które wynikają z korzenia. Cały tłuszcz jest ich udziałem też. Tak? Są razem z Żydami jedną rodziną wierzącymi. Mają udział w tych samych błogosławieństwach i ten sam dział w tym samym królu. I mogą się nazywać ludem Bożym. Razem z Żydami. Czyli tak, to nie tak, że jest lud Boży Żydzi i lud Boży Pogani. Nie. Według wiary jest jeden lud, którymi są cieleśni, fizyczni Żydzi, potomkowie i ci, którzy Żydami nie byli i nigdy nie będą, ale według wiary są domem Bożym.
Tak jak te drzewo. Jest jedno drzewo, a nie dwa drzewa.
Jest naturalna oliwka z gałęziami i są dzikie gałązki, które można tam powszczepiać. One się nigdy szlachetne nie staną, bo nigdy takie nie będą. Zawsze są dzikie. ale mają wszystko, co było przywilejem naturalnym. I to jest łaska Boża. Ale to zostało też zapowiedziane na początku Biblii prawie, bo zostało zapowiedziane Abrahamowi. Tylko nie do końca było zrozumiałe, ale dzięki apostolskiemu nauczaniu jest zrozumiałe. I dlatego wielu Żydów, którzy nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza, automatycznie nie przyjmując nauczania apostolskiego, czyli swoich braci według ciała, którzy uwierzyli, bo apostołowie wszyscy byli Żydami, jak jeden, oni nie są w stanie zrozumieć tego w taki sposób, ponieważ nie przyjmują wykładni. I u nich możecie usłyszeć w wielu miejscach, że jest to chodzi o naród. Ale w wielu fragmentach jednak Słowo Boże wskazuje, że nie chodzi o naród, a chodzi o jednego potomka, a tym jest Chrystus. Więc kiedy czytamy Biblię, czytamy o ludzie Bożym, tak, to pamiętajmy, że mamy prawo się nazywać jednym z członków ludu Bożego. Nigdy nie możemy pogan nazywać ludem Bożym, tak? Bo tak nie jest. Wierzący. Ja tu celowo pomijam kwestię Kościoła, bo to jest odrębne zagadnienie. Bo Kościół to nie Izrael, Izrael to nie Kościół. Ale w Kościele są wierzący Żydzi. Ja tu kwestię poruszam ludu Bożego według wiary. Wszyscy, którzy wierzą, są ludem Bożym. Nieważne, ilu jest Żydów, ilu jest pogan. Razem tworzą lud Boży. Czyli jeśli wierzysz, jesteś częścią Bożej rodziny. Jeśli wierzysz, jesteś dzieckiem Abrahama, a to jest twój ojciec wiary. Od niego się wywodzisz według wiary. Masz jedność z wierzącymi Izraelitami i z tymi pozostałymi, którzy uwierzyli. Jesteście jedną rodziną. I Żydzi, i poganie. Mur został zniesiony, jak mówi Paweł w liście do Efezjan. Czy to jest jasne? To jest wykład w pewnym sensie, ale jeśli przeczytacie sobie te fragmenty, przeanalizujecie je, jeśli sięgniecie do notatek z tych listów, które studiowaliśmy, to my to wam bardzo dokładnie wykładaliśmy. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, nic nie pomyliłem, nic nie nagmatwałem. Temat ludu Bożego jest dość kontrowersyjny, ponieważ są różne wykładnie, niektóre odzierające Żydów z błogosławieństw, uzurpujące sobie prawo do wydzierania błogosławieństw Izraelitom, których Bóg nigdy nie zabrał, tylko zatwardziałość przyszła na część Izraela. Warto też rozumieć, czym jest resztka, warto też rozumieć, jakie miejsce mają poganie w tym, ale też w drugą stronę daleki jestem od tego, żeby nauczać was o tym, że Żydzi są fundamentem, a poganie na przyczepkę, bo i takie nauczania są. Trzeba pamiętać, że według wiary wszyscy są przed Bogiem tak samo ważni. To jest jeden lud bez podziału na lepszych i gorszych. Według wiary w Chrystusie wszyscy są tak samo ważni. To jest jeden lud, lud wiary. Jeśli pojawią się pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. To też będzie sprawdzian, czy rozumiem faktycznie. Jeśli wszystko jasne, no to okej. Ale też zawsze zostawiam sobie taką możliwość, jak rozważamy Słowo Boże, gdzieś coś nowego się pojawia, zawsze możemy zweryfikować poglądy. Ale moim zdaniem są one na tyle oparte w Słowie Bożym, że jeśli przyjdzie weryfikacja, to nie będzie ona diametralnie inna, żebyśmy musieli się całkowicie odwrócić od tego, w co wierzymy. Nie. Pewne rzeczy może zrozumiemy lepiej, dokładniej, może coś tam troszeczkę sobie zweryfikujemy. Póki co, przez tyle lat jakoś trzymamy się tego samego. Pamiętam list do Rzymian, jak rozważaliśmy, to samo nam wyszło. List do Galacjan to samo, list do Efezjan to samo. Teraz to samo, da Bóg, że to tak dobrze rozumiemy. Amen, niech tak będzie. Także gdyby się coś tam pojawiło, no to ja chętnie się odniosę, a jeśli nie, to pytanie do nas, czy jesteś w ludzie Bożym? czy jesteś Bożym człowiekiem. Tak? Czy jesteś w Bożej rodzinie, tak? Czy faktycznie jesteś, twoim tatem jest Abraham, tatem wiary. Czy faktycznie tak jest? Czy ty wierzysz tak jak on? Tak ufasz Bogu jak on? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Okay. To co, pomodlimy się. Okej, okay, to ja poproszę, żeby ktoś się pomodlił.